Otwieram punkt 10. Objęcie udziału w podwyższonym kapitale Tarnowskich Wodociągów i również otwieram dyskusję w tym punkcie. Będziemy tutaj podejmować uchwałę. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? To jest zgłoszenie, tak? Bardzo proszę, Panie Jacku.
Punkt 9.
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chciałem się dowiedzieć, jak to się stało, że mieszkańcy Tarnowa tak obficie obdarzyli darowizną gminę miasta Tarnowa poprzez przekazanie swojego mienia wybudowanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w poprzednich latach. Jak to się stało, Panie Prezydencie? Czy było to, załóżmy, takie spontaniczna chęć pomocy gminie, czy były jakieś okoliczności, które wskazywały na to, że gmina wskazywała drogę do pozbycia się tego mienia i nawet zbierała od niektórych, a może od wszystkich, pewne deklaracje co do przyszłości tej sieci. W pewnym sensie powiem, przymuszając ich do tej darowizny. Ja bym chciał, żeby Pan to wyraźnie wyartykułował. Bo przecież, Panie Prezydencie, Pan dokładnie wie o tym, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, znowelizowana, daje szansę, wręcz wskazuje, co się z takim mieniem powinno zdarzyć. Ja tu Państwu zacytuję artykuł 31 tej ustawy, która mówi, jak to mienie może być zadysponowane. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie. Przekazane urządzenia, o których mowa w tym ustępie 1, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach. Myślę, że spełniały, skoro teraz są przedmiotem podwyższenia kapitału. I punkt 3. Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Bo to, proszę Państwa, teraz wygląda tak, że mieszkańcy w jakiś sposób zachęcani, powiem naprawdę ciepło, użyję tego słowa najbardziej miłego w stosunku do tych faktów, które się działy z tymi ludźmi, przekazali gminie darowiznę. Gmina przekazuje to w formie udziałów. Tarnowskie wodociągi mają konkretne mienie, od którego zaraz naliczają amortyzację i pojawia się ten koszt oczywiście w podwyższonym w przyszłym roku koszcie za wody i ścieki. No to taki to ma ciekawy cykl. Ktoś opracowuje projekt, daje 1000, 2, 5, 10 tysięcy, po czym dostaje jeszcze podwyższoną kwotę za wodę i ścieki. No tak być nie powinno. Czy doszło do naruszenia prawa, Panie Prezydencie, czy nie? Bo ja nie mogę zaakceptować tego typu podwyższania jakby naszej gminnej własności metodą, no według mnie mało czytelną i sugerującą na nieuczciwość. Proszę to nam wszystkim wyjaśnić.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz Mazur, zaraz potem pan Kazimierz Koprowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. W zasadzie to zawsze tak się działo, że gdy była mowa o tarnowskich wodociągach, to Mazur był pierwszy, dużo gadał. Miałem tym razem w ogóle się nie odzywać, ale przyjrzałem się treści uchwały numerowanej numer 10, temu wykazowi tych ponad 400 darczyńców, tak mogę to nazwać górnolotnie, gminy miasta Tarnowa. Zacząłem szperać po internecie, patrzeć, jak to wygląda w tarnowskich wodociągach, jak to wygląda w Polsce. I co? Najpierw pozwolę sobie odczytać kilka orzeczeń sądu. Niedopuszczalne jest jednak uzależnienie przyłączenia do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz uzależnienie ustalania warunków przyłączenia od zawarcia umowy o przekazanie sieci wybudowanej przez prywatnego inwestora. Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2008, sygnatura OSK 431/08. Drugie. Niedopuszczalne są wszelkie zapisy w regulaminach dostarczenia wody i odprowadzania ścieków ustalone przez Rady Gmin, które określają opłaty za ustalenie warunków technicznych przyłącza. Wyrok z dnia 15 października 2007, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygnatura 4 SA/WA/116/06. Następne. Niedopuszczalne jest również obciążenie właściciela przez gminę obowiązkiem wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków, nawet za jego zgodą. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który zawierałby takie postanowienia, jest sprzeczny z prawem. Wyrok z dnia 5 grudnia 2006, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie, sygnatura 2/SA/GO/432/06. Dodatkowo w wyroku Sądu Naczelnego Administracyjnego sygnatura akt 2 OSK 730/06 sąd uznał, że gmina nie może nakładać na mieszkańców obowiązkowych opłat, proszę słuchać, za przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Podstawą taką nie może być przepis artykułu 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej ani artykuł 15 i 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Takie opłaty prowadziłyby do przeniesienia na mieszkańców gminy bezpośredniego i przymusowego finansowania zadań gminy przez obowiązkowy udział w kosztach budowy. I tak. Najpierw popatrzę na pierwszy krok dotyczący inwestora budowy sieci kanalizacyjnej na jego własnej posesji. Coś takiego figuruje w internecie. Zlecenie, gdzie są dane i tak dalej, co, gdzie, jak, a pod spodem oświadczam niniejszym, że własność wybudowanego przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego zostanie przeniesiona nieodpłatnie na gminę lub Tarnowskie Wodociągi, spółka z o.o. Oświadczenie powyższe ma charakter informacyjny, to proszę słuchać, informacyjny i służy dostosowaniu warunków technicznych wybudowanych na podstawie niniejszego zlecenia do sposobu uregulowania prawa własności. Ale ponieważ jest to w zleceniu, w bloku, możemy to traktować, że jest to wstępny krok do przymuszenia kogoś do zrzeczenia się czegoś takiego, bo jeśli się tutaj nie podpisze, to podpisuje się to przy umowie. Umowę już wielokrotnie kwestionowałem. Następna sprawa. Mówiłem o tych wszystkich cenach. Jest taki załącznik do zarządzenia numer 4/2012 z 5 marca 2012 podpisanego przez, to nie, akurat nie mam podpisu, to ściągnąłem z internetu, gdzie są przedstawione ceny usług, między innymi za przyłącza. Ja nie wiem, jakim prawem zarząd Tarnowskich Wodociągów może ustalać jakiekolwiek ceny, jeśli przepis wyraźnie mówi, że Rada Gminy decyduje o cenach wody, ścieków i wszystkich sytuacjach związanych z tym. Nie wiem, skąd to się wzięło. Według mnie, jeśli coś takiego figuruje, powinno być zatwierdzone przez Radę Gminy. No, widocznie pan prezes i wszyscy pozostali członkowie zarządu Tarnowskich Wodociągów są wyżej od Rady Gminy. Jesteśmy malutcy i nie mamy prawa się odzywać i decydować o tym, co się dzieje, mimo tego, że jesteśmy właścicielami Tarnowskich Wodociągów. Mam tutaj wiele orzeczeń sądów kolejnych i powiem tak, wniosę to na piśmie. Będę żądał, panie prezydencie, szczegółowych wyjaśnień. Jeśli zostało przekroczone prawo, prosiłbym o zgłoszenie tego do prokuratury. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Kazimierz Koprowski.
Panie prezydencie, ja również w podobnym duchu, co mój kolega klubowy pan Łabno się wypowiadał w sprawie przejęcia przyłączy wodociągowych. Ja tu przypomnę o dwóch wyrokach Sądu Najwyższego, a więc w tym wypadku ostatecznych wyrokach z 2 lipca 2004 roku i z 26 lutego 2003 roku, nieco wcześniejsze, w sprawie przejęcia i możliwości realizacji artykułu 31 ustawy o zaopatrzeniu w wodę, etc. mieszkańców, o możliwości odpłatnego przejęcia tychże przyłączy. Przede wszystkim, drodzy państwo, chciałbym zwrócić na jedną uwagę, że z uzasadnienia właśnie tegoż wyroku z 26 lutego 2003 roku wynika, że osoba, która wybudowała urządzenie, ma prawo do żądania przejęcia tegoż urządzenia, z którego może, ale nie musi korzystać. Z kolei przedsiębiorstwo i gminy są zobowiązane do przejęcia tych przyłączy, tych urządzeń i eksploatowania ich jako całości. Szanowni państwo, w związku z tym, że tu padło uzasadnień już trochę, ja mam takie pytanie w związku z tym. Czy osoby, które przekazują, no mam prawo mniemać, że są to właściciele tych urządzeń, a więc wybudowali na własny koszt i przekazują w formie darowizny, zostali poinformowani o takiej możliwości, że gmina o to może im zrekompensować koszt przyłączenia. W treści tego uzasadnienia do wyroku, o którym mówiłem z 26 lutego 2003 roku, jest możliwość w realizacji artykułu 31 ustawy o zaopatrzeniu w wodę, etc. Drodzy państwo, takiego uregulowania i swobodnego uregulowania, drodzy państwo, bo ten artykuł stwarza taką możliwość, czy to w 100%, czy w 85%, czy w 50%. Natomiast przeniesienia, drodzy państwo, tych zapisów również w regulamin zaopatrzenia w wodę, jeśli chodzi o mieszkańców. W związku z tym no, mam pytanie, czy były te osoby poinformowane, że taka możliwość, drodzy państwo, jest, czy tylko podstawiono im dokumenty o obligatoryjnym jakby przekazaniu w formie darowizny tych urządzeń na rzecz gminy, a tym samym i na rzecz w dalszej konsekwencji przedsiębiorstwa, jak czytamy w dzisiejszym projekcie uchwały. Kolejne pytanie, drodzy państwo, czy również poinformowano ich, te osoby, które wnoszą w formie darowizny, że mogą, drodzy państwo, z tej darowizny de facto zrezygnować, żądając odpłatności i uregulowania tego w formie uchwały wynikającej z artykułu 30, umowy, co wynika z artykułu 31 wspomnianej przeze mnie ustawy. Drodzy państwo, nie zadawałbym tych pytań, gdyby Tarnowskie Wodociągi, może inaczej, gdyby gmina miasta Tarnowa była w 100% udziałowcem w Tarnowskich Wodociągach. Tak się, drodzy państwo, nie dzieje, bo jest troszeczkę mniej jak 50%, a więc, drodzy państwo, wiemy doskonale, co prawda my kapitał założycielski w przedsiębiorstwie podwyższamy, ale, drodzy państwo, tak na dobrą sprawę nie mamy głosu decydującego, jak to było przed wielu, wielu laty w tych sprawach. A więc tak na dobrą sprawę majątek, który został sfinansowany z własnej kieszeni, w jakimś procencie tylko, drodzy państwo, będzie zasilał ten de facto na dzień dzisiejszy wnoszony w 100%, a w perspektywie tylko w niecałe tych 50%, drodzy państwo, nasze możliwości decydowania o tym przedsiębiorstwie. Panie prezydencie, no, oczekiwałbym odpowiedzi na te pytania i czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. No a jeśli nie, no to najprawdopodobniej trzeba będzie powrócić do zmiany zapisów regulaminu i tam wpisać, drodzy państwo, stosowną uchwałą stosowne oczekiwania wielu mieszkańców w kontekście właśnie zwrotu kosztów wykonywanych przyłączy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś jeszcze chciał z państwa zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Pan prezydent, bardzo.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, rozpocznę. I rozdzielę na dwie rzeczy kwestie, które tutaj omawiano. Z jednej strony troska o majątek i skarb miasta, a z drugiej strony funkcjonowanie bieżące również Tarnowskich Wodociągów. Z punktu widzenia prezydenta jest istotne, żeby troska o wartość majątku miasta przejawiała się w woli jego pomnażania. To, że mieszkańcy obdarowują gminę miasta Tarnowa, jak to zauważył pan Jacek Łabno, obficie, należy uznać za czynności chwalebne i oczekiwane. Jeżeli Państwo przyłączycie się do tych, którzy obdarowują miasto, tym bardziej będę miał dla Was duży szacunek. Ten szacunek będzie wzrastał. Zresztą nie bez sensu czynimy ostatnio akcję dotyczącą pozostawienia podatku swojego w mieście. Bo z tych podatków właśnie realizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, które służą wszystkim mieszkańcom. I zachęcamy, i teraz przy tej okazji pozwolę sobie również na ten apel. Jeżeli ktokolwiek mieszka w Tarnowie, a nie zaznacza tego w odpowiednich deklaracjach PIT-owskich, to niestety podatek trafia gdzieś indziej. Podobnie rzecz się ma z majątkiem, który jest majątkiem rzeczowym, materialnym i zamieniany jest w chwili obecnej na majątek finansowy, czyli na nasze udziały w Tarnowskich Wodociągach. Proszę zwrócić uwagę, że jedną operacją, jedną uchwałą, kilkadziesiąt, co najmniej kilkadziesiąt pozycji zostaje zamienione na 1000 ponad akcji, udziałów i majątek gminy miasta Tarnowa wzrasta o ponad 1 000 000 zł, 1 054 000. Zwrócę uwagę, że ta troska wszystkich Państwa, a w szczególności prezydenta, spowodowała, że w ostatnich 5 latach, czyli za mojej obecności na stanowisku prezydenta, majątek miasta uległ podwojeniu. I to są działania, które są realizowane po prostu bardzo konsekwentnie. A więc z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia prezydenta miasta, zamiana tego, co leży pod ziemią i stanowi tak zwane przyłącza, i transpozycja na udziały w Tarnowskich Wodociągach jest zamianą korzystną. Myślę, że korzystną jest również dla mieszkańców, którzy przekazując ten majątek na rzecz miasta, powodują zwolnienie siebie z obowiązku remontowania, utrzymywania, napraw tych przyłączy. One stają się w tym momencie własnością Tarnowskich Wodociągów i takie obowiązki one przejmą. Bo przecież wiadomo, że każdy majątek jest amortyzowany, zużywa się, może ulec awariom. I w tym momencie dokonujemy pewnej operacji, wyceny wartości tych przyłączy, niezależnie od kosztów rzeczywistych poniesionych przez tych mieszkańców, czyli w sposób jak gdyby niezależny od tego, jak naprawdę one zostały wykonane. Czyli jeżeli ktoś wykonuje 50 metrów przyłącza własnymi siłami z kolegą, szwagrem, rodziną, to zupełnie inna może być wartość niż wykonywane siłami urzędu i tak dalej. W związku z tym być może niesprawiedliwe byłyby wyceny, o których powiada pan Kazimierz Koprowski. I druga rzecz, procedura przejęcia, jak to się odbywa. To znaczy z punktu widzenia miasta operacja na pewno jest korzystna. Na pewno wzrasta o wartość 1 000 000 nasz majątek finansowy w formie udziału w naszych spółkach i gdyby doszło do obrotu, to po prostu jest to jedno z działań, o których poprzednio apelował również pan radny Mazur, a mianowicie, żeby nasz udział w Tarnowskich Wodociągach przekroczył 50%. Choć tak na dobrą rzecz satysfakcjonujące dla nas byłoby posiadanie 3/4, żeby mieć pełne władztwa w tejże spółce, co w chwili obecnej jest również kosztowne ze względu na majątek Tarnowskich Wodociągów, na ich wartość księgową. I drugi element, czyli pierwszy element pokazuje, co jest korzystne dla miasta, ok? I mieszkańcy być może docelowo poprzez brak konieczności i obowiązku ponoszenia kosztów remontów, napraw, utrzymywania tego przyłącza są zwolnieni z tego obowiązku. A sami wykonując budowę, rozbudowę swoich obiektów, no doprowadzali to na własny koszt, niezależnie od rzeczywistej wartości przez nich poniesionych. I drugi element to jest kwestia, jak się to działo. I na ten element, jak się to działo, poproszę o wypowiedź pana prezesa Rzepeckiego oraz o ocenę prawną panią Beatę Baran.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan prezydent powiedział w zasadzie kwintesencję całości problemu związanego z, no tak by można powiedzieć, daleko idącym interesem w tym, że mieszkańcy przekazują przyłącza dobrowolnie i tu chciałbym bardzo wyraźnie stwierdzić to, że dobrowolnie, bez żadnego przymusu. I postaram się odpowiedzieć globalnie na wszystkie trzy pytania, bo one się przenikały, jeżeli chodzi o treści. Zaczynając od zacytowanego przez pana przewodniczącego Mazura treści tegoż oświadczenia, chciałbym powiedzieć, że pan przewodniczący, no pierwszy raz w ten sposób powiem, ale w pewnym sensie zmanipulował opinię publiczną, która tutaj jest w tym momencie reprezentowana, w tym także wprowadził w błąd państwa radnych, mianowicie nie przeczytał dwóch wyrazów z tegoż oświadczenia. Mianowicie w tym oświadczeniu występuje takie sformułowanie. Oświadczam niniejszym, że własność wybudowanego przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego zostanie przeniesiona nieodpłatnie na gminę miasta Tarnowa. Tymczasem tam jest łamane przez nie zostanie. A to jest ogromna różnica, panie przewodniczący, bo tam jest miejsce na skreślenie i to jest prawo wyboru, oświadczenia albo tak, albo nie. Jeżeli pan to traktuje jako przymus, to przepraszam, ale to jest absolutna nieprawda. Chciałbym również podkreślić, że jest to oświadczenie, które składa właściciel przyszłego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przed ustaleniem warunków technicznych. Niektóre warunki techniczne zależą od dyspozycji w tym zakresie, czy będzie w przyszłości właścicielem, czy nie będzie właścicielem tegoż przyłącza. Natomiast wszystkim trzem panom dyskutującym, zadającym pytanie, chciałbym bardzo wyraźnie zwrócić uwagę na artykuł 15 ustęp 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. I tego artykułu panowie nie przytoczyli. Mianowicie artykuł ten mówi w następujący sposób. Artykuł 15 ustęp 2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Czy wyraźniej to trzeba stwierdzić w ustawie, żeby panowie mogli przyjąć, że koszt przyłączenia nieruchomości do sieci, a zatem wykonania przyłącza, jest kosztem, który pozostaje po stronie odbiorcy usług. Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy to respektują i wszystkie sądy także to respektują. Natomiast przytoczone przez państwa wyroki, przez panów wyroki są dotyczą urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, czyli można tak kolokwialnie, bo nie jest to jednoznaczne, powiedzieć sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wykonanych przez odbiorcę usług jako zwiększenie długości sieci operatora wodociągowo-kanalizacyjnego przedsiębiorstwa. I tutaj wszystko się zgadza. Te sieci, za te sieci płacą przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Te wyroki, które panowie przytoczyli, dotyczą tych przedsiębiorstw, które nie chciały zapłacić za te odcinki. Tymczasem tak jest. Czasami się zdarza, że wykonujemy te odcinki sieci razem z mieszkańcami. Czasami oni, powiedzmy, każą sobie za to zapłacić. Czasami wspólnie wykonujemy. Czasami jest to darowizna na rzecz czy to przedsiębiorstwa, czy to gminy. Tych przypadków, proszę państwa, jest kilkadziesiąt różnych form współpracy z odbiorcą usług, po to, aby jak najszybciej udało się go przyłączyć do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jako przykład takiego właśnie, no czasami bardzo niekorzystnego dla przedsiębiorstwa wniosku o przyłączenie, mogę powiedzieć, że na przykład, nie wiem, leśniczówka oddalona o kilometr, dwa, prawda, od istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgłaszając się, prawda, według panów wersji do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, powinna natychmiast i na koszt przedsiębiorstwa być przyłączona do tejże sieci. Tak nie jest w tej chwili. To wymaga pewnych ustaleń z przedsiębiorstwem, to wymaga zaplanowania środków na realizację sieci, przyłącza także po stronie inwestora, ponieważ on się też musi do tego przygotować. wymaga zgłoszenia, bo budowa przyłącza odbywa się na zgłoszenie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że szczegółowe odpowiedzi na te pytania, ponieważ to jest temat rzeka, ja udzielę oczywiście pisemnie, bo pan radny Mazur zapowiedział skierowanie tej sprawy pisemnie do prezydenta. Zapewne będziemy współuczestnikiem tej odpowiedzi, odpowiadając, jak się to dzieje w spółce, i myślę, że to wszystko się wyjaśni. Natomiast tutaj chciałbym państwu złożyć wyraźnie deklarację, ponieważ punkt ten w porządku obrad dotyczy podwyższenia kapitału, że wszystkie te umowy o darowiznach są dokonywane całkowicie dobrowolnie i dotyczą przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, które wykonali właściciele nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i dobrowolnie zadysponowali o darowiźnie na rzecz prezydenta miasta Tarnowa, czyli gminy miasta Tarnowa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu prezesowi, panu prezydentowi. Teraz bardzo krótko ad vocem pan przewodniczący Mazur i potem pan radny Jacek Łabno.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja nie rozumiem wystąpienia pana prezesa Rzepeckiego. Ja do pana Rzepeckiego ani słowa nie mówię. Nie zamierzam wdawać się w polemikę tutaj na sesji Rady Miasta. Znajduję się tutaj, gdzie procedujemy, radzimy. Moje słowa były do pana prezydenta i do kolegów moich radnych, więc nie rozumiem treści wypowiedzi pana Rzepeckiego. I nie chciałem od pana odpowiedzi. Ja zwracałem się do prezydenta, żeby mi w pełni to wyjaśnił. Ale jeśli już to nastąpiło, powiem tyle, że po pierwsze zostałem posądzony o manipulację, krętactwo. Nie wiem, jaki to będzie miało finał. Drugie, twierdzenie, że orzeczenia sądu są jakieś błędne. Ja też tego nie rozumiem, dlatego że pan prezes wypowiedział się, że prawo prawem, a orzeczenia sądu co innego. Może nie dokładnie tak powiedział, ja to tak zrozumiałem. I jeśli orzeczenie sądu mówi wyraźnie, że nie wolno obciążać kosztem przyłączu inwestora, obywatela, a pan twierdzi, że należy, to ja nie wiem. Widocznie masz pan prawo zmieniać orzeczenia sądu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Teraz pani mecenas, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, ja bardzo właśnie proszę o udzielenie głosu, ponieważ no, muszę tutaj zareagować. Proszę państwa, my działamy na podstawie przepisów prawa, czyli tych regulacji, które zawarte są w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie. Orzeczenia sądowe nie są źródłem prawa. One wiążą organy, to po pierwsze, tylko i wyłącznie w danej sprawie. One mogą być wskazówką do postępowania, natomiast nie są dla nas źródłem prawa, to po pierwsze. Po drugie, wszystkie orzeczenia, które ja usłyszałam, w żadnym wypadku nie są związane ze sprawą, która jest przedmiotem tego punktu obrad. W żadnym wypadku. To nie jest kwestia regulaminu, to nie jest kwestia tych spraw, które tutaj zostały podniesione. Kwestia przyłączy przedstawia się tak, jak przedstawił to pan prezes Rzepecki. Trzeba odróżnić artykuł 31 ustawy o zbiorowym od artykułu 15. I proszę zwrócić uwagę na artykuł 2, który zawiera definicję pojęć użytych w tej ustawie. W zależności od tego, jak ustawodawca to zdefiniował, tak należy te pojęcia rozumieć. Dlatego artykuł 31, niezależnie od tego, że również mówi o umowie i o możliwościach uregulowania sprawy przez strony, nie dotyczy przyłączy. W tych sprawach ma zastosowanie wskazany przez pana prezesa artykuł 15. Także wszystkie słowa, które tutaj zostały przez prezesa wypowiedziane, są z punktu widzenia formalnego absolutnie prawidłowe i nie podważają zasadności podjęcia tej uchwały. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panie mecenas i mam nadzieję, że ten głos pozwoli nam zejść trochę z poziomu emocji na poziom merytorycznej dyskusji w tym punkcie, w którym się znajdujemy. O co apeluję? Sekundeczka. Pan radny Jacek Łabno, pan radny Kazimierz Koprowski, pan przewodniczący Mazur.
Panie prezesie, pani mecenas, artykuł 15 i artykuł 31 nie kolidują z sobą, wręcz korespondują i się nawzajem uzupełniają. To, co przytoczył pan prezes, no to nie wiem do kogo. My ustawę znamy, panie prezesie, i artykuł 15 również. Ja zadałem wątpliwość pewną świadomość przekazywanej darowizny. Chciałem to wyjaśnić. I jak się rozmawia z tymi darczyńcami tak zwanymi, to ja odnoszę inne, panie prezesie, wrażenie niż pan, że ta tak zwana świadomość nie była pełna. Nie była pełna i ja będę też chciał dociec, czy państwo uczynili przynajmniej pewne minimum, aby uczciwie podejść do tej darowizny. Ja prawdę mówiąc nie muszę mieć do państwa pretensji, tylko do gminy, która w pewnym sensie została obdarowana przez tych darczyńców. Mnie to też troszkę dziwi, bo dzisiaj widzimy, że tych darowizn na rzecz gminy miasta Tarnowa nie jest tak dużo. Może by ktoś pokazał, pan skarbnik, a ileż to w innych obszarach tych darowizn jest. Na pewno bardzo niewiele. Natomiast w tym obszarze jest bardzo dużo. I tutaj się trzeba zapytać, dlaczegoż to w tym obszarze akurat ci darczyńcy są tacy ilościowo i wartościowo, że tak powiem, liczebni. A dlaczego w innych tacy skromni albo w ogóle nieliczni? I pojawia się wątpliwość, czy i gmina zrobiła wszystko, i w pewnym sensie pan prezes, no bo te oświadczenia, które cytował pan przewodniczący Mazur, no to nie przygotowywała gmina, tylko przygotował no w jakiś sposób no ktoś z państw pana pracowników, panie prezesie. I czy to jest w pełni, panie prezesie, no uczciwe? Niech mi pan powie, tak moralnie w pełni fair, żeby na tej samej kartce papieru było to oświadczenie z jakby pozwoleniem na przyłącze, zezwoleniem na uruchomienie tych prac. No według mnie nie, to nie jest działanie fair. Powinna być, jeżeli już państwo dbacie o takie wysokie standardy działania, to powinno być załączona informacja, która w pełni mówi o artykule 15, w pełni mówi o artykule 31 i wtedy po zapoznaniu się z tymi artykułami podejmuje ten potencjalny darczyńca decyzję. Ja mam poważne wątpliwości. Ludzie nie żyją tymi problemami tak jak pan prezes, tak jak pan prezydent. Nie znają się na tym. Czują się w pewnym sensie czasem i nawet przymuszani. Oni mówią, na wszelki wypadek, jak ja mam mieć jakieś problemy i trudności, to ja to oddam. Ja bym chciał wiedzieć, czy państwo ich informowali o tych możliwościach przekazywania płatnego do tarnowskich wodociągów i do gminy. Ja bym chciał to wiedzieć, panie prezesie.
Dziękuję bardzo panu radnemu, pan radny Kazimierz Koprowski. Bardzo proszę, tak.
Szanowni państwo, no wysłuchując wypowiedzi pana prezydenta i pana prezesa Rzepeckiego, mogę powiedzieć tak, no szczerze powiedziawszy, no swoimi pytaniami nie indagowałem pana prezesa Rzepeckiego, a wręcz powiedziałbym tak, że gdybym był na jego miejscu, pewnie czyniłbym podobnie, prawda, pomnażając majątek przedsiębiorstwa. Tylko tak na dobrą sprawę, drodzy państwo, rzecz rozbija się zupełnie o coś innego. Tak na dobrą sprawę, drodzy państwo, to co pan prezydent powiedział o pomnażaniu majątku miasta i tak dalej, i tak dalej. No tak, zgadzam się. Jest to zapewne chwalebne, że oto przejmujemy na majątek miasta kolejne przyłącza o określonej wartości i tym sposobem wzbogacamy przedsiębiorstwo, w której mamy tam część udziałów. Tylko, drodzy państwo, no to co jest z korzyścią się odbywa dla gminy, no z całą pewnością no nie odbywa się do końca z korzyścią dla tego mieszkańca, który wznosząc własny obiekt, prawda, budując przyłącz, wydatkuje określoną ilość środków, no drodzy państwo, musi tej własności swojej się pozbyć. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że wodociągi jako spółka w tym wypadku no, przejmie administrowanie i ewentualnie naprawy techniczne tegoż przyłącza. Tylko drodzy państwo, no, cały czas mi się tutaj no, nie mieści w głowie, że jednak to oświadczenie, które również było cytowane na tej sali, no, według w moim mniemaniu, drodzy państwo, troszeczkę powinno inaczej brzmieć, że powinniśmy zaproponować odpłatne przyłącze przejęcie tegoż przyłącza i dopiero w następnej kolejności, drodzy Państwo, ewentualnie dobrowolną rezygnację, czyli udzielenie darowizny na rzecz gminy. A w konsekwencji później, co z tym gmina zrobi, no ma jedyne wyjście, żeby przenieść to również jako swój udział, zwiększając swoje udziały w przedsiębiorstwie w Tarnowskie Wodociągi. Myślę, że to ten kierunek byłby jak najbardziej właściwy. Natomiast, no rzeczywiście, drodzy Państwo, jeśli popatrzymy na sposób gospodarowania, no moglibyśmy sobie powiedzieć tak, no każda złotówka, nieważne skąd pochodzi, ważne, że jest pozyskana przez gminę i w konsekwencji ten majątek gminy rośnie. Ale właśnie pozostaje to drobne ale, że to odbywa się jednak mimo wszystko kosztem mieszkańca, który, drodzy Państwo, no jednak wyciąga te pieniądze z własnej kieszeni, wznosząc obiekt mieszkalny i, drodzy Państwo, każdy zastrzyk finansowy dla tego mieszkańca tytułem zwrotu, chociażby za koszt wykonania tego przyłącza, no byłby nam niewątpliwie pomocą. Natomiast zupełnie wtórną rzeczą dla mnie jest, czy mieszkaniec wykonuje to własnymi rękami, czy rękami, drodzy Państwo, z pomocą, nie wiem, sąsiada, rodziny, czy też wynajmuje firmę i firma mu wystawia stosowny rachunek czy fakturę na tą rzecz. Uważam, że to jest zupełnie rzeczą wtórną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. Teraz pan przewodniczący Mazur krótko bardzo apeluje i konkretnie.
Dziękuję. Ja, rozpoczynając swoją dyskusję przedtem, myślałem, że dobrze się mnie zrozumie. Po pierwsze, mówiłem, że wystosuję pisemną skargę na system. Nie skarżyłem się na treść uchwały. Chodziło mi o cały proces przebiegający przed tym, zanim powstanie to przyłącze. Nie myślałem, że dział prawny Urzędu Miasta jest działem prawnym Tarnowskich Wodociągów. Ja myślałem, że Tarnowskie Wodociągi posiadają swój własny dział prawny i z niego korzystają. I powiem tak, na pewno jestem za tym, żeby wzrósł kapitał miasta i żebyśmy mieli jak największe udziały. Jestem za tym, żeby nawet były 100%. No, dzieje się to tak, jak jest, a jeśli ja, będąc właścicielem pieniędzy w swojej kieszeni, nie mogę decydować o tych pieniądzach, tylko sąsiad o tym decyduje albo ktoś inny, mówimy o tym, że jesteśmy właścicielem prawie połowy udziałów Tarnowskich Wodociągów, a niestety nie my decydujemy, tylko Tarnowskie Wodociągi o tym decydują, jak ma wyglądać kształt tego wszystkiego, to sprzedać w cholerę, przepraszam za to słowo, te Tarnowskie Wodociągi, bo na co nam to, o czym nie możemy decydować? Te pieniądze przydadzą się na zagospodarowanie, na co innego. Dziękuję.
Dziękuję, apeluję w dalszym ciągu o mniej emocji. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Nie widzę, panie prezesie, czy pan...
Czy w kwestii wyjaśnienia chciałbym tylko...
To też proszę powiedzieć. Bardzo krótko, panie prezesie.
Tak, oczywiście. Panowie radni tutaj wyraźnie no, nie rozróżniają tej kwestii przyłącza oraz urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego. Przy okazji jeszcze i na marginesie chciałbym zwrócić uwagę, że wyrok sądu z 13 lipca 2011 roku Sądu Najwyższego, przepraszam, to jest uchwała Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów, mówi o tym, zresztą na zapytanie Sądu Okręgowego w Tarnowie w sprawie tarnowskiej dotyczącej Tarnowskich Wodociągów, mówi o tym, że artykuł 31 nie jest dzisiaj aktem prawnym obowiązującym. W związku z wejściem w życie nowelizacji kodeksu cywilnego w roku 2008 i artykułu nowego 49a, który reguluje sprawy dotyczące odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych między innymi. Prawda? W związku z powyższym także i powoływanie się tutaj na ten artykuł jest niewłaściwe, ponieważ zgodnie z dzisiejszą wykładnią prawną on po prostu nie istnieje. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że jest to całkowicie dobrowolny akt. Jeżeli pan prezydent i państwo jako gmina miasta Tarnowa nie będziecie sobie życzyli, aby Tarnowskie Wodociągi w imieniu gminy miasta Tarnowa pozyskiwały majątek polegający na przejęciu tychże przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, to Tarnowskie Wodociągi tego absolutnie robić nie będą. To jest tylko i wyłącznie wola gminy, czy tego typu procedura będzie proponowana lub będzie tarnowskie wodociągi będą pośredniczyły niejako w tej procedurze. Na tym myślę, że można zakończyć moją wypowiedź. Natomiast oczywiście udzielimy wszelkich pisemnych odpowiedzi, jeżeli takie zapytania będą w tym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję panie prezesie. Krótkie jedno pytanie sformułowane przez pana Jacka Łabno i kończymy temat.
Kam i uszom nie wierzę, ale chcę, żeby pan prezes i pani Beata Baran dobitnie mi to przekazali. To, co mówi pan prezes, że nie ma mocy prawnej artykuł 31 aktualnej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków umożliwiający odpłatne przekazanie gminie lub tarnowskim wodociągów wykonania przyłączych kanalizacyjnych i wodociągowych.
Dobra, dziękuję bardzo. Krótka odpowiedź będzie, czy...
Tak, mogę to potwierdzić i chciałbym, żeby pan radny zerknął do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca ubiegłego roku. Tam jest to na zapytanie Sądu Okręgowego w Tarnowie wyraźnie wskazane. Natomiast podobną regulację do artykułu 31a, ale dotyczącą wszystkich mediów, właśnie to polega, na tym polega istota przeniesienia tej regulacji do kodeksu cywilnego, w tej chwili stanowi artykuł 49 kodeksu cywilnego. I bardzo proszę o właśnie taką interpretację na dzień dzisiejszy, ponieważ ona już jest dzisiaj obowiązujące.
Dobrze, dziękuję bardzo panie prezesie. Zamykam dyskusję, nie ma więcej głosów w dyskusji. Pani Beata Baran jeszcze, tak?
Znaczy ja oczywiście ustosunkuję się do tego, bo tu akurat już się zaczyna typowa dyskusja o charakterze akademickim. Z mojego punktu widzenia oczywiście to też nie jest tak do końca. A dobrze, chwileczkę. Artykuł 31 nadal jest artykułem obowiązującym. Absolutnie tak. Rację ma również pan prezes, że kodeks cywilny, w kodeksie cywilnym w artykule 49 pojawiła się nowa regulacja dotycząca kwestii przyłączy, czy ogólnie urządzeń służących do doprowadzania wody, tam gazów i innych spraw. I to, co się stało, to jest tak zwana, to jest wykładnia prawa. Czyli doszło do sytuacji takiej, że sąd uznał, że jest przepis wcześniejszy i późniejszy. I w razie kolizji norm prawnych przyjmuje się, że znaczenie, zastosowanie ma przepis późniejszy, ponieważ zmiana w kodeksie cywilnym dokonana była w 2008 roku. W związku z tym sąd uznał, że dla danej sprawy, to jeszcze raz podkreślam, dla danej sprawy, bo żadne orzeczenie nie może mieć bezpośredniego wpływu na treść innych wyroków, ma rozstrzygnięcie zawarte w kodeksie cywilnym, to co pan prezes mówi, artykuł 49. Więc oba przepisy obowiązują, ale względem siebie są w kolizji. Nie zmienia to faktu, że w tej sprawie zastosowanie ma zupełnie inny przepis. Artykuł 15. I to jest najważniejsze, że musi dojść tutaj do rozróżnienia, że urządzenia wodociągowe, a przyłącza, to nie jest jedno i to samo. I proszę spojrzeć na artykuł 2. Gdzie dobrze są definicje tych pojęć.
Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani Beato. Kończymy. Już jest, ale ja już zamknąłem dyskusję i już jesteśmy w głosowaniu. Jesteśmy w głosowaniu, panie Jerzy. Jesteśmy w głosowaniu. Zamknąłem dyskusję. Wypowiedź pani Beaty już była po zamknięciu dyskusji. Już nie będziemy jej otwierać na nowo. Nie, bardzo proszę. Przechodzimy gładko do głosowania. Szanowni państwo, uchwała numer 21/259/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z 29 marca 2012 roku w sprawie objęcia udziału w podwyższonym kapitale tarnowskich wodociągów spółka z o.o. w Tarnowie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście osób jest za. Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Cztery głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt 10. Otwieram punkt 11. Wyrażenie zgody na zmianę granic specjalnej strefy ekonomicznej, Krakowski Park Technologiczny. I również będziemy podejmować uchwałę w tym punkcie. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 21 przez 260 przez 2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z 29 listopada 2012 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Trzy osoby są za, kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 11. Otwieram punkt 12. Punkt 12 to zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Tarnowa. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 21 przez 261 przez 2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z 29 marca 2012 roku. Treści, którą przed chwilą odczytałem. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki.
24. Jan głosuje? Jak Jan głosuje?
Ja nie.
24.
24 głosy są za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12. Otwieram punkt 13. Wyrażenie zgody na zawarcie z powiatem tarnowskim aneksu do porozumienia dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. I również będziemy podejmować uchwałę w tym punkcie. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos?
Ja może być od...
Bardzo proszę, Tadeusz Mazur.
Ja tylko dwa słowa, bo ja uważam, że tego typu porozumienia powinny być zawierane, tylko ja chciałbym, żeby takie porozumienia były zawierane we wszystkich aspektach współpracy, tak samo w szkolnictwie, jeśli chodzi o współfinansowanie szkolnictwa z gminami ościennymi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nie ma głosów dalszych w tej dyskusji, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Głosujemy uchwałę nr 21 przez 262 przez 2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 marca 2012 roku. Szanowni Państwo, kto jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 24 osoby są za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. I przed sobą mamy projekt uchwały. Zamykam punkt 13. Otwieram punkt wprowadzony do dzisiejszego porządku obrad oznaczony rzymskie 3. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Tarnowa. Materiał zgłoszony na wniosek pana prezydenta. Państwo macie ten materiał przed sobą, wobec czego otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 21 przez 263 przez 2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z 29 marca 2012 roku. O treści, którą przed chwilą odczytałem. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki.
23 osoby są za.
23 osoby są za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt rzymskie 3. Otwieram punkt 14 dzisiejszego porządku obrad. A punkt 14 to uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic Jana Pawła II, arcybiskupa Ablewicza, Wolańskiej i Marii Dąbrowskiej. I również w tym punkcie będziemy podejmować uchwałę. Bardzo proszę, zanim otworzę dyskusję, głos chciała zabrać pani Beata Baran.
Przewodniczący, ja tylko chciałam przypomnieć, że tutaj jest lista uwag, które wymagają oddzielnego głosowania.
Dobrze, to będziemy przy okazji głosowania. Dziękuję za pomoc.
Tak.
Będziemy się tym problemem martwić przy okazji głosowania, ale sądzę, że przed tym jak do tego dojdzie, pewnie jakaś dyskusja się pojawi. Pierwszy do głosu pan Tadeusz Mazur się zgłosił. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądały konsultacje społeczne, jakie były opinie rad osiedli, które tych rad osiedli z tego terenu, który obejmuje plan. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Jacek Ładno.
Szanowni Państwo, to jest niepowtarzalny plan, ale niemniej jednak ma pewne uchybienia. Według mnie oczywiście. I proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na zapis planu poniżej kościoła błogosławionej Karoliny. Tam znajdują się w kolorze pomarańczowym dwa obszary MN1 i MN2 przedzielone drogą KDD2. Proszę Państwa, ten teren według mnie i nie tylko oczywiście powinien być przeznaczony w przyszłości pod zieleń miejską, ZP, zieleń publiczną, która to umożliwi oczywiście jakieś na razie rekreacyjne wykorzystywanie tego terenu, bo w najbliższym otoczeniu to są tylko blokowiska, nic innego. Natomiast w perspektywie długofalowej proszę zauważyć, że to jest teren, który jest przyległy do świątyni, która jest bardzo, że tak powiem, też i symboliczna dla naszego miasta i regionu. To jest świątynia, która jest związana oczywiście z błogosławioną przyszłą świętą Karoliną Kuskówną, natomiast tutaj jest również kult błogosławionego ojca świętego Jana Pawła II. I niewątpliwie, proszę Państwa, to nie chodzi o lata 10 lat do przodu, 20. Ja myślę nawet o perspektywie kilkaset lat do przodu, żeby ten teren był zarezerwowany właśnie pod teren takich dużych zgromadzeń publicznych, państwowych, kościelnych. To, proszę Państwa, łatwo zepsuć poprzez budowę kilka domów jednorodzinnych, które swobodnie mogą znaleźć miejsce gdzie indziej. Natomiast ten teren, no pamiętajmy o tym, że to jest teren faktycznie niepowtarzalny i można go inaczej wykorzystać. Ja zdaję sobie sprawę, że to już jest w pewnym sensie termin ostateczny, ale możliwy. No nic by się, proszę Państwa, nie stało, gdybyśmy jako Rada Miejska zadecydowali o takim przeznaczeniu tego terenu. W przyszłości należałoby go oczywiście wykupić jako teren miejski. Myślę, że przy takich różnych inwestycjach strategicznych, jak budowa autostrady, to są naprawdę grosze, a trzeba też i myśleć o tych właśnie takich publicznych, dużych zgromadzeniach, których w Tarnowie praktycznie nie ma gdzie zrealizować. Myślę o Tarnowie, myślę o regionie. I no, tutaj akurat pana prezydenta nie ma na tej sali, ale proszę o rozważenie bez specjalnych jakichś emocji i przeciwstawianiu się tego pomysłu tylko dlatego, że ja to zgłaszałem. Dziękuję bardzo. A zgłaszam poprawkę, panie przewodniczący, żeby to było już formalnie dokonane, żeby zamiast zapisu MN1 i MN2 i KD2 na długości tej drogi ten teren objąć zapisem ZP. Dziękuję bardzo.
Sekundkę, bo musimy to uporządkować, bo tak pan to wrzucił. Bardzo proszę, pani Beata.
Panie radny, pan radny doskonale wie, że procedura planistyczna podlega innym regulacjom. Tego typu poprawka nie może być głosowana w takim trybie. Tu musi być przygotowany projekt uchwały z artykułu 19 o zmianie, o konieczności dokonania zmian w projekcie. Także ja opiniuję tą poprawkę negatywnie, ponieważ ona jest niezgodna z procedurą i doprowadzi do nieważności planu. Dziękuję.
Pani Beato, ja mam pytanie, zanim udzielę panu głosu. Rozumiem, że nie będziemy w ogóle głosować tego wniosku pana radnego Jacka Ławno, tak?
Panie przewodniczący, ja tu jestem tylko radcą prawnym. Ja mogę tylko opiniować.
Ale chodzi mi o pani sugestie.
To moje,
ja decyzję podejmę, natomiast chodzi mi o sugestie.
Nie, sugestia jest taka, że jest to niezgodne z prawem. Natomiast każdą decyzję na tej sali podejmuje Rada. Rada. W związku z tym została poprawka zgłoszona. Natomiast ja ją opiniuję negatywnie.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Sekundkę. Zaraz najpierw pan Tadeusz Mazur. Rozumiem, że jeszcze pan Jacek Ławno chciał się odnieść. Bardzo proszę.
Pani Beato.
Dziękuję.
Pan Tadeusz Mazur.
Dziękuję, panie przewodniczący. To ja rozumiem, że chcąc, żeby nastąpiła zmiana, musielibyśmy to zdjąć z porządku obrad i z powrotem wrócić do procedur planistycznych, ale to nie o tym chciałem mówić. Ja wielokrotnie prosiłem, aby mapy były oznakowane nazwami ulic. Mówię o tym od 5 lat. Zawsze dostaję obietnicę, że tak będzie, a dalej otrzymuję symbole. Ja uważam, że jeśli się mi obiecuje, że coś takiego będzie, jest to niepoważne, nie potraktowanie tego w sposób poważny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Jacek Ławno chciał się odnieść do słów pani Beaty Baran.
Pani Beato, ja panią bardzo szanuję jako prawnika, ale chcę przypomnieć, że pani również jest, ma omylna, jest również omylna i proszę panią, myślę, że można by było potraktować to inaczej, bo no po co w ogóle tutaj radni Rady Miejskiej na tym dzisiejszym spotkaniu się pojawiają, jeżeli wszystko już jest do końca przesądzone. Żadny radny nie może złożyć żadnej uwagi w tej procedurze planistycznej, w tym etapie. Ja rozumiem, że mógł wcześniej, tak jak każdy obywatel, ale w tym etapie.
I może teraz, pan złożyć,
i teraz, pani Beato, panie przewodniczący, ja złożyłem, jeszcze się wytłumaczę, jak pan pozwoli do końca. Co się stanie, jeżeli któraś z uwag zostanie, że tak powiem, uwzględniona? Również wracamy do procedury planistycznej, również musimy przygotować taką uchwałę, więc każda poprawka do tej, że tak powiem, stabilnej uchwały powoduje wzruszenie procedury planistycznej tylko w tym, załóżmy, obszarze, którym dotyczy. No, jest jeszcze to rozwiązanie, ale inne, o którym wspomniał pan Mazur, ale myślę, że inni koledzy podejmą ten temat.
Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiem, że pani Beata się odniesie i potem pan Kazimierz Koprowski.
Jeżeli chodzi o kwestię podniesioną przez pana przewodniczącego Mazura, to może być tak, że po prostu te ulice jeszcze nie istnieją, bo to jest plan zagospodarowania, one nie mają nazwy. Dlatego wtedy nie ma, bo to jest projekt planu, który dopiero zbuduje układ komunikacyjny i nie ma jeszcze nazw. To po pierwsze. A jeżeli chodzi o sprawę, którą podniósł pan Jacek Łabno, w żadnej części.
Przepraszam, to ja przez pomyłkę. Proszę
kontynuować. Nie powiedziałam, że nie macie państwo wpływu na treść uchwały. Tak jak podniosłam to na Komisji Rozwoju, procedura planistyczna zakończyła się przed prezydentem i ten projekt jest państwu przedłożony do decyzji. Ale w kontekście ustawy o zagospodarowaniu możecie zrobić państwo dwie rzeczy. Nie uchwalić tego planu w ogóle, uchwalić go w brzmieniu takim, jak przedłożył prezydent, ewentualnie podjąć uchwałę z artykułu 19. Uchwałę o konieczności dokonania zmian w projekcie. Ta uchwała musi wskazywać, w jakich kierunkach prezydent ma dokonać zmian. Ponieważ w oparciu o nią, tylko i wyłącznie o nią, prezydent ponownie przygotuje projekt planu i ponownie przeprowadzi procedurę. O to w tym wszystkim chodzi. Proszę nie mówić, że ja państwu uniemożliwiam podjęcie decyzji w sprawie treści tego planu. Także to jest zupełnie inna kwestia.
Dziękuję bardzo pani Beato. Pan Kazimierz Koprowski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, Wysoka Rado, ja wobec tego składam taki wniosek, aby przesunąć debatowanie nad tym punktem do sesji kwietniowej, aby można było z artykułu 19 skorzystać i przygotować stosowną uchwałę, drodzy państwo, aby dokonać zmian w tej procedurze. Składam taki wniosek, abyśmy wyłączyli ten punkt numer 14 z obrad dzisiejszej sesji i przesunęli go na sesję kwietniową.
Rozumiem, to jest, a to nie ma żadnej dyskusji na ten temat. To jest wniosek formalny pana Kazimierza Koprowskiego, najdalej idący, więc jego będziemy głosować. Rozumiem. Pani Beato, proszę się odnieść.
To znaczy, to jest wniosek, ja rozumiem, o ograniczenie porządku obrad o ten punkt.
O ten punkt, tak.
No ten punkt już trwa, więc nie wiem, jak go można ograniczyć. Moim zdaniem może być złożony tylko wniosek o odrzucenie uchwały w całości. To jest jedyne wyjście na etapie dyskusji. No tak. Bo dyskusja już trwa.
No tak, jesteśmy w tym punkcie.
Zmienia pan wniosek
o odrzucenie?
To może być już w ramach dyskusji merytorycznej wniosek o odrzucenie uchwały w całości. Mamy prawo ograniczyć porządek obrad w czasie sesji, to prawda. Natomiast ten punkt został otwarty przez przewodniczącego. I on już trwa.
Dobrze, dziękuję pani Beato. Panie Kazimierzu, czy pan zmienia swój wniosek? No ale jeżeli pan złoży wniosek o odrzucenie tego punktu, to właściwie będzie realizowana ta pana główna idea, czyli no, nie rozumiemy się w tym wypadku. Dobrze, przepraszam bardzo, pani Małgorzata Mękal była pierwsza.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, nie rozumiem tej dyskusji, bo był czas na to, żeby zgłaszać swoje uwagi. Były spotkania z mieszkańcami, było wyłożenie planów. Kto chciał, mógł w tych spotkaniach uczestniczyć i wysłuchać też opinii mieszkańców. Większość uwag, które zgłosili mieszkańcy, została uwzględniona. Nawet byli mieszkańcy na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju, w którym pan, panie Jacku, również brał udział. I wiecie państwo doskonale, że mieszkańcom tak naprawdę najbardziej w tym momencie zależy na tym, po pierwsze, żeby był plan uchwalony, po drugie, żeby dojazd do ewentualnych budów był wyznaczony drogami technicznymi, a nie drogami osiedlowymi. I to jest rzecz, o którą są państwo dzisiaj, o którą zabiegają. Natomiast nie mają już uwag co do planu. I gdyby wysłuchać tych mieszkańców wtedy, kiedy były te spotkania, wtedy był czas na to, żeby zgłaszać te uwagi. I uważam, że za zupełnie nierozsądne marnotrawienie czasu, który został poświęcony na przygotowanie tego dokumentu. Dziękuję bardzo.
Sekundkę, pani Jacek Łabno.
Państwa, lepiej zawrócić z drogi, choćby w ostatnim momencie, niż potem narzekać. Ja nie ukrywam, można było go wygenerować, ale pojawił się temat może teraz, może w jakiś sposób ktoś dojrzał, może ja dojrzałem. No trudno, ale artykułuję potrzebę pewnej zmiany i myślę, że warto było się zatrzymać. Ja jestem za tym wszystkim, co w tym planie, załóżmy, jest, poza jakimiś, ale to nie jest przedmiotem teraz tej dyskusji. Proszę państwa, czy nie mielibyśmy takiego konsensusu ponad podziałami, aby zrobić przerwę? Przygotować uchwałę, która mówi o tym, żeby to, co pani Beata Baran mówiła, daje szansę poprawienie tego planu o teren publiczny przy kościele Karolinie Kuskównej, nie odrzucając tego planu, bo procedura, on po prostu będzie gorszy. Uruchomić taką uchwałę, uchwalić i dać szansę panu prezydentowi, żeby tą, że tak powiem, ten element zaakceptował.
Dziękuję bardzo. Zanim poprosimy panią Beatę, jeszcze pan Tadeusz Mazur. Bardzo proszę.
Ja króciutko. Ja pytałem o opinię Rady Osiedli, jaka była opinia, to jest raz. A po drugie, na tej mapie, pani Beato, są nie tylko ulice, które nie istnieją, ale takie, co istnieją.
Dziękuję bardzo. Wobec tego ja na mój wniosek, bardzo proszę się nie rozchodzić, proszę o 5 minut przerwy, ja muszę skonsultować pewne rzeczy z prawnikiem. Dobrze? Proszę nie opuszczać sali, bo przerwa i tak będzie o 12, więc 5 minut przerwy.